Przy mikrofonie Radia Gdańsk dr Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oczywiście. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Bardzo cieszę się, że mamy możliwość spotkania po drodze do Pana, a widzimy się w Sopocie. Rozglądałem się bacznie na drogach, szukając pojazdów z zielonymi tablicami rejestracyjnymi, szczególnie tych obsługujących komunikację miejską i przyznaję, że nie znalazłem ich zbyt wielu. To typowe dla Polski, czy w Trójmieście jeszcze relatywnie mało jest takich właśnie zielonych autobusów?
No nie zajechał pan do centrum Gdyni. W centrum Gdyni pojazdów z zielonymi tablicami rejestracyjnymi jest mnóstwo, bo zarówno najnowsze trolejbusy, które z napędem bateryjnym mogą również poruszać się poza obszarem pokrytym siecią trakcyjną, no i nowiutkie Mercedesy, także w Gdyni jest tego naprawdę mnóstwo. W Gdańsku jeszcze nie ma, liderem w tym momencie ilościowo jest Warszawa, w której autobusów elektrycznych jest 160, natomiast procentowo i moim zdaniem eksploatacyjnie, jeżeli chodzi o takie know-how, liderem jest Jaworzno, gdzie już większość autobusów jest elektryczna. Także mamy tego w Polsce coraz więcej, natomiast przede wszystkim autobusy elektryczne są bardzo promowane, po pierwsze przez przepisy, bo są wymogi, że większe samorządy muszą mieć w określonych latach określony procent pojazdów elektrycznych, i przez narzędzia finansowania, czyli dofinansowanie na autobus elektryczny jest zdobyć bardzo łatwo, natomiast na autobus spalinowy dofinansowań już praktycznie nie ma. I to jest coś, co moim zdaniem zmieni nasze miasta. Tak?
To, o czym pan mówi, świadczy również o tym, że ta elektromobilność to nie zawsze są ambicje samorządów, to często jest wymóg prawny lub kwestia zachęt finansowych.
Tak, jak najbardziej. No, Gdynia jest takim miastem, które w którymś momencie, będąc wcześniej liderem zakupów nowych autobusów, w którymś momencie im się ta flota zestarzała, poszukiwali źródeł finansowania i dlatego została teraz zakupiona duża partia autobusów elektrycznych, że praktycznie tylko na to było dofinansowanie. Alternatywą było dofinansowanie na autobusy gazowe, natomiast po ostatnich podwyżkach cen gazu autobus gazowy jest czymś, co nagle ku zaskoczeniu wielu osób straciło sens, bo koszty gazu, które były kiedyś trochę niższe od kosztów oleju napędowego, teraz wzrosły i są kilkukrotnie wyższe, więc jakby autobus gazowy stracił sens, na który można zdobyć dofinansowanie unijne, powiedzmy w drodze wyjątku, natomiast na autobusy elektryczne są bardzo bogate dofinansowania i unijne, i z źródeł krajowych, dlatego włodarze miast, widząc reguły tej gry w dofinansowania, przede wszystkim kupują autobusy elektryczne. Autobusy te charakteryzują się również niższymi troszkę kosztami eksploatacji, zwłaszcza niższymi kosztami energii, mimo tego, że ceny prądu też rosną. Także z tego punktu widzenia dla miast jest to rozwiązanie korzystne. Natomiast oczywiście pytanie, czy te dofinansowania potężne, unijne i państwowe, czy one są efektywne ekonomicznie? No i tutaj jako ekonomista mam pewne wątpliwości, natomiast z całą pewnością, gdybym był prezydentem miasta, pisałbym wnioski o autobusy elektryczne, wymieniałbym autobusy na nowe elektryczne, także to widać, jak bardzo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
O tej ekonomii wyboru rodzaju transportu, rodzaju napędu, tak na dobrą sprawę, jeszcze dzisiaj chwilę porozmawiamy, ale zapytam pana o ten zielony transport, jeżeli chodzi o tę podszewkę filozoficzną. To są wymogi unijne, to jest dokładnie to samo, co dziać się będzie niechybnie w przypadku aut osobowych, że te napędy będą musiały ewoluować, bo te przepisy mówią od 2065 roku w przypadku transportu indywidualnego żadnych silników spalinowych?
Tak, tak, to jest presja na transformację energetyczną transportu. Ja wobec tej presji osobiście jestem w polskich warunkach dość sceptyczny z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że autobus czy samochód elektryczny jest odbiornikiem zielonej energii, natomiast najpierw tę zieloną energię musimy mieć. Natomiast w Polsce mamy problem z tak zwanym miksem energetycznym. Bardzo dużo energii elektrycznej pochodzi z węgla. I jeżeli sobie tak szczerze policzymy, to nagle nam wychodzi, że przy nowoczesnym silniku spalinowym emisja dwutlenku węgla jest niższa niż przy pojazdach elektrycznych.
Jest to paradoks
i jest to oczywiście taki ogromny sygnał alarmowy, że my powinniśmy dużo więcej inwestować w odnawialne źródła energii. Na razie w to, żeby nasze tramwaje, nasze pociągi były zasilane zieloną energią, a dopiero potem myśleć o zwiększaniu liczby tych odbiorników zielonej energii w systemie.
A może to jest cecha okresu przejściowego?
Słyszałem takie tłumaczenia, natomiast ten okres przejściowy jednak jest dość długi, wieloletni. Autobusy elektryczne wymagają wymiany baterii, nie wiemy jeszcze jak często, natomiast no, mówi się o 7-10 latach. I teraz taka bateria kosztuje prawie tyle co nowy autobus spalinowy, czasami nawet więcej, jeżeli mamy bardzo dużą baterię.
Sam autobus jest dwukrotnie droższy, a więc połowa ceny to bateria, czyli koszt jednego autobusu, koszt drugiego autobusu to cała reszta.
No w uproszczeniu jest tak 2,5 raza powiedzmy droższy, no bo też silnik elektryczny też jest trochę droższy, trolejbus też zawsze był droższy od autobusu. Także tak, jest to dużo droższe, ale też nie jest to inwestycja na 20-30 lat. Cały czas cykl życia autobusu jest krótszy. Oczywiście bardzo dobrze, że miasta trochę eksperymentują z autobusami elektrycznymi, że się ich uczą. Natomiast dla mnie zupełny zakaz autobusów spalinowych, czy tak samo zupełny zakaz samochodów spalinowych jest troszeczkę przedwczesne, no nie mówiąc już o tym śmiesznym wyjątku Ferrari, czyli wyjątku, gdzie dopuszczamy, żeby spalinowe były samochody najmocniejsze, najbardziej emisyjne. No szczerze mówiąc, gdybym ja to projektował jako ekonomista, zrobiłbym zupełnie przeciwnie, czyli dopuściłbym, żeby skromne samochody, jakieś Skody, Fabie były spalinowe, a właśnie najbogatszym ludziom wciskał pojazdy elektryczne, gdzie przecież oni i tak kupują głównie imidż i niech ten imidż będzie ekologiczny. No ale to nie ja o tym decyduje.
Doktor Michał Wolański, specjalista do spraw infrastruktury, transportu, mobilności ze Szkoły Głównej Handlowej. Gościem audycji Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Do tej rozmowy za chwilę wrócimy. Transport bezemisyjny i zielony transport to temat dzisiejszej audycji Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Przy naszym mikrofonie dr Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o tej ekonomii w trudnych bardzo czasach, kiedy paliwa wszelkiej maści drożeją, a my i samorządy przede wszystkim wciąż starają się sprostać tym wymogom zielonego, bezemisyjnego transportu. Gdańsk do tej pory stawiał na nowoczesne diesle. Niedawno rozstrzygnął przetarg na dostawę 18 autobusów elektrycznych, ale ładowanych w zajezdni, nie na mieście, jak zdecydowała Gdynia. W Gdyni 24 elektryczne Mercedesy S-Itaro jeżdżą od początku czerwca. To która droga jest lepsza?
To się okaże, bo cały czas zbieramy doświadczenia. Ja osobiście jestem fanem rozwiązania i to jest rozwiązanie dominujące w Polsce, które polega na tym, że autobusy elektryczne są doładowywane, bo to pozwala ograniczyć koszty baterii. Te doładowania można organizować na różne sposoby. Miasta w Polsce, również te trolejbusowe, bo również Lublin i Gdynia postawiły na ładowania na pętlach. Jest jeszcze jedna technologia, która moim zdaniem ma ogromną przyszłość, zwłaszcza w Gdyni. To jest wykorzystanie sieci trolejbusowej do ładowania pojazdów bateryjnych. To oczywiście jest częściowo wykorzystywane, bo trolejbusy odczepiają się od sieci trakcyjnej i jeżdżą chociażby na Fikakowo, czy jeżdżą również na jednej z linii na gdzieś tam po górze. To się dzieje, natomiast to moim zdaniem też ma ogromną przyszłość, no z tego względu, że bateria jest ogromnym kosztem. Bateria wymaga odpowiednich działań takich pielęgnacyjnych, kontroli, rozładowywania, ładowań wolniejszych, szybszych. To wszystko jest bardzo, bardzo skomplikowane, wymaga ciągłego nadzoru. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jeżeli o nią dbamy, no to ma szansę przeżyć około 10 lat.
W świetle drożejących paliw prąd też drożeje. Przypomnijmy, że Gdynia nie tak dawno wycofała się z zakupu 6 trolejbusów, jeśli chodzi o spółkę PKT, mówiąc właśnie, że te umowy na dostawy prądu są tak bardzo wysokie. No to się w końcu opłaca czy nie opłaca?
Znaczy prąd też drożeje, natomiast musimy mieć świadomość, że gdzieś koszty prądu w kosztach cyklu życia autobusu elektrycznego, one są prawie 3 razy niższe niż koszty oleju napędowego w kosztach cyklu życia autobusu spalinowego. I teraz, jeżeli te koszty są 3 razy niższe, no to nawet jeżeli się podwoją, to nie jest to coś, co aż tak bardzo jest bolesne. No problemem jest to, że budżety samorządów teraz ogólnie pękają w szwach, bo nie tylko mamy z jednej strony wzrosty kosztów, natomiast z drugiej strony mamy osłabienie przychodów, mamy niepewność związaną znowu z lipcowym obniżeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Samorządy nie wiedzą, jaka będzie przyszłość i mam wrażenie, że ta decyzja Gdyni jest raczej podyktowana po prostu wstrzymaniem inwestycji, zwłaszcza wstrzymaniem tych inwestycji, które nie tworzą miejsc pracy lokalnie, a nie stricte i jakby jako taka jest racjonalna, a nie jest to stricte rachunek ekonomiczny elektryczności jako napędu pojazdów komunikacji miejskiej.
Czyli dzisiaj prąd, który zasila miejski autobus, jest tańszym paliwem niż olej napędowy, patrząc na to z perspektywy wielolecia, bo pewnie nie można tego rozpatrywać indywidualnie?
Tak, zdecydowanie prąd jest o ponad połowę tańszym nośnikiem energii dla pojazdów transportu publicznego. Z tego na przykład względu bardzo ważna jest taka racjonalizacja kosztów polegająca na tym, żeby jak najwięcej te pojazdy elektryczne jeździły od rana do wieczora, 7 dni w tygodniu, bo one zdecydowanie w eksploatacji są tańsze.
Był taki moment, kiedy samorządy mówiły, kupujemy nowoczesne diesle, to był przykład Gdańska, z tymi elektrykami spokojnie, technologia bardzo szybko się rozwija, półrocze już mamy zupełnie inne technologie, nie szalejmy z zewnętrznymi ładowarkami, doładowujmy na bazach, a może od razu kupmy autobusy wodorowe, bo do tego przecież wszyscy dążymy. Tak czy siak, elektryczność jest przystankiem tylko i wyłącznie w drodze do wodoru. Jeden z autobusów polskiej produkcji jest w Gdańsku testowany, bądź dobiegają końca jego testy.
Znaczy podstawowa różnica jest taka, że autobus elektryczny chociaż bardzo drogi i chociaż nie zawsze to się zwraca, to jednak w eksploatacji jest tańszy od autobusu na olej napędowy. Autobus wodorowy, wszystkie doświadczenia, które mamy w Polsce na razie, wskazuje, że jest droższy w zakupie i to wielokrotnie droższy, bo to jest ponad 3 razy droższy. Natomiast z drugiej strony jest też nieco droższy w eksploatacji, więc to, co robimy teraz z wodorem, to jest na razie zbieranie doświadczeń, to jest inwestowanie w doświadczenia producentów, w doświadczenia podmiotów eksploatujących. Natomiast to nie jest inwestycja na razie w lepszy transport publiczny, która jest się w stanie zwrócić w jakiejś możliwej do przewidzenia przyszłości. Natomiast oczywiście bardzo dużo osób mówi, że przyszłość należy do wodoru.
Czyli jeżeli spotkamy się, chciałem powiedzieć, za 10 lat, ale tu czas pędzi bardzo szybko, za 5 lat to już będą autobusy wodorowe w Pana ocenie? Regularnie kursowały po miastach?
Tak, będą, bo kilka miast zdobyło na to dofinansowanie. Ogłaszają przetargi, ścigają się o to, kto pierwszy będzie eksploatował.
Zawsze ograniczają przetargi, bo pieniądze.
Natomiast moim zdaniem w ciągu 5-10 lat, czy my osiągniemy racjonalność ekonomiczną wodoru? Bardzo w to wątpię, tym bardziej, że na razie nie mamy racjonalności ekonomicznej również pojazdów elektrycznych. Tak naprawdę diesel jest cały czas rozwiązaniem najlepszym, jeżeli liczymy łączny koszt cyklu życia, łącznie z kosztami emisji, łącznie z kosztami ekologicznymi, bo, i tutaj ciekawostka, której jeszcze nie mówiłem, tak naprawdę w ciągu ostatnich gdzieś 25-30 lat wartość, bo to liczymy jako ekonomiści, wartość zanieczyszczeń powodowanych przez autobusy dieslowskie, ona spadła 10-krotnie, czyli ona wynosiła gdzieś ponad 4 zł na kilometr. Natomiast przy autobusach produkowanych 30 lat temu, teraz te wszystkie szkodliwe substancje emitowane z rury wydechowej, one są warte gdzieś koło 30 groszy na kilometr, więc to już tak naprawdę jest bardzo, bardzo malutko i co więcej jest to wartość porównywalna, w zależności od tego jak liczymy, z kosztami zewnętrznymi, czyli tą wartością prądu, który jest produkowany w polskich elektrowniach. Także tutaj rachunek ekonomiczny tak naprawdę w skali krajowej, on raczej by wskazywał na to, że powinniśmy zostać przy dieslu i przede wszystkim jak najbardziej rozwijać ofertę komunikacji miejskiej, stawiać na często kursujące autobusy od rana do wieczora w warunkach komfortowych, gdzie jak najwięcej osób może zajmować miejsca siedzące. Tak naprawdę to wszystko jest kluczowe dla pasażera, bo jeżeli kogoś nie przekonał autobus dieslowski, to szansa, że będąc elektrycznym przekona go do zostawienia samochodu na parkingu, no jest nikła.
To ostatnie pytanie, obawiam się, że bardzo bolesne, które muszę zadać, ono dotyczy podstaw naszej rozmowy, czyli przyszłości komunikacji miejskiej. Samorządy podnoszą ceny biletów po to, aby chociaż 1/4 kosztu funkcjonowania była właśnie w ten sposób finansowana. Jaka jest przyszłość komunikacji miejskiej, jeżeli też często samorządy decydują się na ograniczenie po to, żeby to się w jakichkolwiek dla nich ryzach finansowych trzymało?
Jaka jest przyszłość, to wiedzą wróżki. Ja też szklanej kuli nie mam. Z jednej strony widać, zwłaszcza na kolei, duże zainteresowanie ludzi podróżnych środkami transportu zbiorowego, z tego względu, że podróżowanie samochodem jest coraz droższe, a z drugiej strony gdzieś nasza świadomość ekologiczna jest coraz większa. Także mam nadzieję, że Polacy będą coraz częściej wybierali komunikację miejską. Natomiast musimy wiedzieć, że żeby tak się stało, musimy ją przede wszystkim rozbudowywać. To już widać w pociągach, do których trafia bardzo dużo pasażerów, ale które pękają w szwach. Mieliśmy taką sytuację teraz na koniec tego długiego weekendu, że biletów w niedzielne popołudnie z Krakowa do Warszawy, z Gdyni do Warszawy, z Wrocławia do Warszawy na kilka dni wcześniej nie było. I nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, żeby mieszkańcy zainteresowani transportem publicznym no, nie mogli się do niego zmieścić, nie otrzymali satysfakcjonującej oferty. Dlatego przy tych dramatycznych wyborach, które mają samorządy, tych wyborach, których ja samorządowcom bardzo współczuję, dla mnie absolutnym priorytetem powinno być utrzymanie oferty. Później utrzymanie atrakcyjnych cen biletów, zwłaszcza okresowych, no a tym, co może poczekać, to mogą być niektóre inwestycje, niestety.
Stawiamy kropkę. Doktor Michał Wolański, Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
I to tyle dzisiaj w audycji Nie Tylko Metropolia na antenie Radia Gdańsk. Sebastian Kwiatkowski, do usłyszenia.